Nasz gość dnia.
A naszym gościem dnia jest dr Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzień dobry, panie rektorze.
Witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Tegoroczni maturzyści poznali już wyniki egzaminu dojrzałości. Teraz czas wyboru studiów. Czym się kierować, sercem czy rozumem?
I tym można by powiedzieć, bo jednak jeżeli rozumiemy pod tym sercem właśnie tą pasję, jakieś zainteresowania, to co lubimy robić, no to sercem jak najbardziej, bo to jednak musimy czy powinniśmy wybierać taki zawód, taką przyszłość dla siebie, żeby łączyć pracę z tym, co lubię robić. Bo najgorzej, jak robimy coś, czego nie lubimy, prawda? To nie jest, to wtedy nie pracujemy efektywnie. I tu jest to serce. No ale oczywiście rozum jest, podpowiada też, żeby ten zawód, który wybieramy, dał nam to taką od tej strony, powiedzmy, merkantylnej, tak, finansowej, taką dobrą, powiedzmy, przyszłość, czy szansę na dobrą przyszłość. No bo w każdym zawodzie można być, można mieć wykształcenie w każdym zawodzie, nawet tym najlepiej płatnym i ciężko sobie radzić, chociażby właśnie dlatego, że ktoś wybrał na siłę. Znamy takie przypadki, gdzie
rodzice
wybierają, tak, albo bo tata był prawnikiem, dziadek był prawnikiem, to ja powinienem też być prawnikiem, no i się poddaję temu, a to nie do końca jest to, bo moja pasja jest zupełnie gdzie indziej, moje serce jest gdzie indziej i tutaj się rodzi problem, więc trzeba łączyć te dwie rzeczy, bo coś na siłę, to niestety i to mamy, i to pokazuje obraz i nie tylko polskiego szkolnictwa wyższego, obraz tego, że mamy bardzo duży dropout, czyli wypadanie, niekończenie studiów, przerywanie studiów na polskich uczelniach wszystkich i publicznych, niepublicznych. To zjawisko to jest, sięga nawet ponad 20%, a więc ci, którzy rozpoczynają studia, przerywają je, nie kończą ich ze względu właśnie na ten nietrafiony wybór. Czasami z tą złą, to złe słowo, taką no nietrafioną podpowiedź, powiedzmy, tak? Albo wybieranie czegoś na siłę, żeby pokazać otoczeniu czy rodzicom, że tak, ja tutaj będę, a mam na myśli coś innego i tu trzeba na to z rozsądkiem wszystko patrzeć, żeby ten młody człowiek miał szansę ukończyć takie studia, po których będzie mógł i będzie chciał przede wszystkim pracować.
A czy istnieją humaniści z krwi i kości, którzy sobie nie poradzą na budownictwie czy pielęgniarstwie? Bo zastanawiam się nad tym, czy nie za łatwo trochę wciskamy dzieci do takich szufladek. Humanista, nauki ścisłe.
Nie. Generalnie, jak życie pokazuje i świat, wszystkiego można człowieka nauczyć, jeżeli on będzie chciał się nauczyć, tak? Ja mam doświadczenie takie z przygotowywania mojej córki do architektury, do studiów na kierunku architektura i wszystkie szkoły rysunku, które przygotowują do egzaminu na ten kierunek, mówią ci ludzie, którzy prowadzą te szkoły, mówią, ja rysunku jestem w stanie nauczyć każdego, kto będzie chciał się nauczyć, tak? On nie będzie wybitnym artystą, ale od strony technicznej i takiej, żeby zdać egzamin na architekturę, możemy każdego nauczyć. I uważam, że każdy, jeżeli będzie chciał się nauczyć, jeżeli to będzie jego pasją, to nawet jeżeli ma zacięcie humanistyczne, to ukończy i budownictwo, i architekturę, i mechatronikę, bo dusza humanisty, dusza artysty, to my mamy też przykłady na naszej uczelni, kiedy okazuje się, że na przykład mamy na studiach inżynierskich osoby, które kończyły u nas w Łomży plastyk, tak ten w cudzysłowie, tak, czyli artyści. Powiem szczerze, że nawet nie spodziewałem się tego, a jak się dowiedziałem, że są dziewczyny, studentki, które są po plastyki, są na studiach inżynierskich i mówią, że są zadowolone, że to nie był wybór na siłę jakiś i tak dalej, tylko to był świadomy wybór. Często może nawet to wykształcenie artystyczne pomaga w inżynierskich, przynajmniej w niektórych inżynierskich obszarach.
I pewnie wielu matematyków pisze wiersze, a wielu fizyków jest filozofami. To też znamy takie przykłady.
Tak, dokładnie tak. To jest, no, to życie różnie nam się plecie, prawda? Takie główne zainteresowanie wcale nie musi oznaczać, że w innych obszarach się nie odnajdziemy.
A czy współczesny 18-19-latek już powinien wiedzieć, co chce robić w przyszłości?
Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno powinien poszukiwać, bo poszukiwanie to jest najważniejsze. No, mamy taki świat, że trudno często młodemu człowiekowi na 100% powiedzieć, co ja będę robił w przyszłości. To też to zjawisko dropoutu pokazuje, to, że przerywają młodzi ludzie, że zmieniają kierunki, ale z drugiej strony przecież mamy bardzo wiele przykładów, że młodzi ludzie od razu są ukierunkowani, tak? Więc to nie jest takie jednostronne, że wszyscy nie wiedzą albo wszyscy wiedzą. Natomiast jedno jest pewne, że trzeba tym młodym ludziom pomagać. Pomagać w tym poszukiwaniu, żeby oni mieli szansę poznawania różnych zawodów, różnych obszarów, powiedzmy, dziedzin życia, w których mogą pracować, żeby się łatwiej odnajdywali w tym, bo przecież ten świat się zmienia, tak? Mówimy teraz, no sztuczna inteligencja atakuje nas z każdej strony i jedni mówią, że sztuczna inteligencja wiele zawodów zmiecie z powierzchni ziemi, że za chwilę ich nie będą znane. Mamy raporty pokazujące, że za 10-15 lat 30%, 50% zawodów, które dziś znamy, ich nie będzie, ale jest wiele zawodów, które będą, bo sztuczna inteligencja nie wymieni nam uszczelki w zlewie, w kranie i tak dalej, i tak dalej, więc pewne rzeczy ułatwi tą pracę, więc tutaj musimy jak gdyby tym młodym ludziom pokazywać, że są zawody, są obszary, są różne dziedziny życia, on nie będzie musiał. Zresztą w Europie Zachodniej, w Niemczech, w Portugalii, w Hiszpanii jest taka tendencja i ona jest od kilku lat jednym ze sposobów podejścia do wyboru dalszej ścieżki tej edukacyjno-zawodowej. Jest rok, tak zwany rok przerwy, gdzie młody człowiek po maturze, powiedzmy odpowiedniku naszej matury, robi sobie przerwę, idzie do pracy, ale on ma iść do pracy, rozpoznać, co go będzie interesowało. Czy rzeczywiście ten zawód, o którym on myśli, o te studia, o których myśli, czy to jest to, co da mu satysfakcję, tak? I to też jest metoda. Dzisiaj wielu młodych ludzi nie boi się tego, robi tą przerwę sobie roczną, idzie do pracy, idzie na staż, w trakcie studiów robi przerwę, żeby jeszcze sprawdzić, przekonać się, czy to był dobry wybór. I tutaj różne ścieżki, wiadomo, że to indywidualne musi być, ale jedno jest pewne, im lepsze wsparcie ma młody człowiek, tym łatwiej mu tą decyzję podjąć i ta decyzja ma szansę na to, że będzie ta decyzja bardziej trafna, tak, że ona będzie, że on będzie później w tym zawodzie pracował. No bardzo tak, to jest takie trudne, bo proszę zobaczyć poziom niżej, jak się przeniesiemy, wybór ze szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, tam mamy jeszcze młodszych ludzi i oni muszą podejmować decyzje, czy liceum, czy technikum, jak technikum, jakie, tak? I to też jest tam bardzo dużo tych nietrafionych wyborów, zmiany kierunku, jeśli chodzi o szkoły zawodowe, no bo to jest taki etap i współczesny świat jest troszkę inny już niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu w szczególności, gdzie było ukierunkowanie, ty będziesz takim, w takim zawodzie pracował i koniec, prawda? Dzisiaj mamy dużo większy wybór, dużo większą swobodę, a przede wszystkim dużo więcej możliwości, w związku z tym młodzi ludzie powinni z tego korzystać, ale z drugiej strony, no ten wybór jest trudniejszy.
Panie rektorze, wspomina pan o tym zjawisku dropoutu. Czy to jest zawsze problem? Bo może to wynika z tego, że ci młodzi ludzie teraz mniej się boją przerwać nietrafione studia?
Znaczy tak, to jest problem, jeżeli podjął studia i nie skończył studiów w ogóle. Mhm. Jeżeli natomiast stwierdza po pierwszym semestrze, pierwszym roku nawet, czy po drugim roku, że jednak to nie ten kierunek, to zawsze istnieje możliwość, bo dzisiaj mamy tak skonstruowane programy studiów i takie podejście, że pierwszy rok to jest w szczególności pierwszy rok, to jest przede wszystkim kształcenie ogólne, takie podstawy, gdzie można zawsze kierunek zmienić. Wtedy pojawiają się niewielkie różnice. Oczywiście nie mówię tutaj o takich bardzo specjalistycznych kierunkach jak prawo, nie wiem, medycyna, prawda, i tak dalej, ale generalnie proszę zauważyć rozwiązania nawet, powiedzmy, no taka szkoła główna handlowa, gdzie na pierwszym roku wszyscy praktycznie uczą się tego samego, dopiero później ukierunkowują się i te programy są budowane w sposób elastyczny na uczelniach, żeby właśnie młody człowiek, jeżeli stwierdzi, że to nie jest to, to żeby mógł przenieść się bez większej straty dla siebie, tak? Bez większej straty dla siebie. I w tym sensie to nie jest problem, bo to poszukiwanie wcale nie jest złe. Jeżeli on u nas zaczyna, a tak bywa, na przykład zaczyna bezpieczeństwo wewnętrzne, a po 3 miesiącach przychodzi, że nie, mi ten kierunek nie pasuje, ja chcę się przenieść na przykład na rolnictwo, tak? to nie stanowi żadnego problemu. Najgorzej, jak jest młody człowiek, który jest na drugim, trzecim roku i on rzuca studia, bo stwierdza, że studia nie są dla niego, bo nie rozumie pewnych rzeczy. A później przekonuje się za 5-10 lat, jaki to wielki błąd popełnił, bo te studia są mu potrzebne w pracy, tak?
On i wy próbujecie takich studentów jakoś temu przeciwdziałać?
No tak, staramy się wspierać ich. Mamy poradnictwo psychologiczne, mamy zajęcia wyrównawcze, bo te przyczyny różne są tego porzucania. Gdzieś tam sobie nie radzi. Matematyka, fizyka, chemia na przykład, prawda? Gdzieś tam szuka innej drogi dla siebie, albo ma nawet problemy czasami.
Właśnie coś w życiu się zadziało.
Coś się w życiu dzieje. No ma, różne są przykłady, powiedzmy bardziej dojrzali, a nawet młodzi, którzy szybko wzięli ślub. Dzisiaj rozwody są bardzo często takim traumatycznym przejściem dla tych młodych ludzi i oni wtedy tracą sens z oczu, tak? Tego wszystkiego, co do tej pory robili, przerywają te studia. Nie dalej, w ubiegłym tygodniu miałem telefon od młodego człowieka, który nie zaliczył tego semestru, nie chodził na zajęcia, no bo właśnie rozwód się przytrafił tam i mówi, co on ma zrobić. Oczywiście pomożemy, tego semestru już nie nadrobisz, bo jak nie chodziłeś na zajęcia, ale musimy znaleźć rozwiązanie takie, żebyś wziął czy urlop dziekański, ten przeczekał semestr i mógł kontynuować studia. On się szybko otrząsnął, ale różne sytuacje życiowe bywają, czasami śmierć osoby bliskiej, czasami też pomysł na jakiś tam wyjazd i dobrze, jak młody człowiek sobie pojedzie gdzieś tam za granicę, zarobi, ale zawsze może wziąć urlop dziekański i za rok wrócić i kontynuować tą naukę. Tak jak mówię, najgorsza jest sytuacja, kiedy ja zawsze mówię, słuchaj, jeżeli już inne rzeczy ciebie nie przekonują, to zobacz, 3 lata chodziłeś na studia. Czas, pieniądze, wysiłek. To wszystko tak, jakbyś wyrzucał w błoto, tak? To ja bym chciał chodzić za takimi ludźmi, którzy to robią i zbierać ten, nie tylko te pieniądze, ale ten czas dla siebie, prawda? Ten wysiłek, który włożyłeś, wielu ludzi by chciało mieć taką szansę, żebyś to skorzystał. Zostało ci semestr albo 2 semestry do końca studiów, a ty rezygnujesz ze studiów, jeżeli nie ma żadnych w zasadzie z punktu widzenia takich formalnych podstaw do tego, żeby rezygnował ze studiów, bo ma wszystko zaliczone.
I te rozmowy coś dają?
Tak. Często ci ludzie...
Ale to chyba na takiej właśnie uczelni jak wasza, gdzie ta bliskość ze studentami jest większa niż na jakichś gigantycznych uczelniach.
To też na pewno, natomiast to się bardzo mocno zmienia, bo uczelnie widzą ten problem, tak? Zauważają i organizują to właśnie wsparcie w różnych zakresach. My właśnie rozpoczęliśmy w tym roku projekt i kilkadziesiąt uczelni w Polsce, właśnie ten projekt przeciwdziałania dropoutowi. To ma służyć właśnie temu, żeby to zjawisko zmniejszyć, bo to wcale nie jest tak, to też można by powiedzieć, z drugiej strony spojrzeć na ten medal, powiedzieć, no tak, nie kończą studiów, bo się nie nadają do tego, prawda? Ale tak jak szkołę podstawową, można by powiedzieć, że też wiele młodych ludzi nie ma takiego predyspozycji, a wszyscy muszą skończyć szkołę podstawową, tak? Ja nie mówię, że wszyscy muszą skończyć studia, którzy rozpoczęli, ale nie chcemy, aby to niekończenie wynikało z takich rzeczy, które nie powinny powodować tego niekończenia, tak? Bo jeżeli ktoś rzeczywiście nie radzi sobie, tak już można by powiedzieć, bardzo mocno widać, że nie opanował pewnych materiałów, no to nie skończy studiów. No to jest w pewnym sensie naturalne i to się nazywa, tak można powiedzieć technicznie u nas, odsiewem, tak? Naturalny odsiew, nie poradził sobie, okej, zrezygnął, ale chodzi o tych, którzy nie ma podstaw właśnie ani merytorycznych, ani innych, żeby zrezygnowali, a oni jednak rezygnują. Jakieś tam inne czynniki na to wpływają.
A czym się powinni kierować młodzi ludzie przy wyborze uczelni?
Ja myślę, że przede wszystkim tym, co chcą studiować, tak? Ja zawsze powtarzam, jak my jeździmy, promujemy się, mówimy, że na naszej uczelni jakie są kierunki, że my nigdy nie namawiamy, że wszyscy mają przyjść do nas. Ty musisz sam wybrać, co będzie dla ciebie najlepsze. Pierwsze to jest to, co chcesz studiować, a dopiero później, gdzie chcesz studiować, tak? A wszystkie inne czynniki to są, mają wtórną rzecz. Są ludzie, którzy chcą z tych mniejszych miejscowości, z takiego miasta jak Łomża i podłomżyńskich miejscowości, wyjechać do dużego miasta. I to jest naturalne, ich nie zatrzymamy.
I kierują się wyborem miasta.
I pojadą, tak jest, pojadą do Wrocławia, Gdańska, Białegostoku, Warszawy, prawda? Bo tam widzą, mają upatrzony i kierunek, uczelnie w dużym mieście, bo ono daje jakieś tam możliwości. Ale mamy bardzo dużo ludzi młodych, którzy nie widzą się w wielkim mieście i mają tutaj wybór, tak w naszej Łomży. Mamy przecież w końcu 4 uczelnie i różne kierunki na tych uczelniach i teraz muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki kierunek, na jakich, czy studia stacjonarne, czy niestacjonarne, bo wielu tych młodych ludzi chce pracować od poniedziałku do piątku. Z tym też się spotykamy, no, że jednak ci, którzy zostają w Łomży, czy w miejscowościach okolicznych, ich podejście jest takie, od poniedziałku do piątku pracuję, w weekend studiuję, czyli dwa w jednym, zdobywam doświadczenie, zarabiam na siebie, już nie jestem na utrzymaniu rodziców albo odciążam rodziców, prawda? A jednocześnie podnoszę swoje kwalifikacje, kompetencje, studiuję i to są te, i to jest takie zdrowe podejście, gdzie widać, że wtedy młody człowiek wie, czego chce, tak? Że wie, czego chce. Ja zawsze mówię, bardzo fajnie mi się podoba, bo tutaj jednak jest to zróżnicowanie, jeśli chodzi o takie podejście ze względu na płeć. To można zauważyć, że często młodzi panowie, to oni mówią, o, bo ja pracuję, to ja nie miałem czasu i tak dalej. I oni, te ich wybory są trudniejsze. A kobieta, dziewczyna młoda, nawet jak ma małe dziecko, ona zawsze zdąży, zawsze poradzi sobie i ten wybór wydaje się zawsze bardziej taki trafiony, czy może bardziej przemyślany, nie wiem, tak? Ukierunkowany na to. Oczywiście trzeba patrzeć też, co uczelnia daje, tak? Jakie możliwości, ale także w czym wspiera. Tak jak mówię, no u nas na przykład mamy pokoiki dla pań z dziećmi małymi i co weekend przynajmniej kilka pań przyjeżdża albo z mężem, albo z rodzicami, z małym dzieckiem. W przerwach między zajęciami chodzą do tych hoteli, do tego hotelika i karmią te dzieci. Więc to wszystko można połączyć. I studia, i małe dziecko, i pracę, to życie pokazuje.
Ale to już jest taka duża świadomość, bo kiedyś się mówiło, o, nie dostałeś się na studia stacjonarne, to pójdziesz na zaoczne. Teraz to jest inaczej, to jest często po prostu wybór.
Tak, to jest wybór, to jest świadomy wybór, że studia niestacjonarne wcale nie są tymi studiami, można by powiedzieć, drugiej kategorii, tak jak to kiedyś to było, o, zaoczne, nie? Mhm. Student zaoczny to takie, jak gdyby pejoratywne znaczenie miało. Dzisiaj nie. Dzisiaj to jest taka świadomy wybór, bo ja chcę pracować. Jednocześnie zbieram doświadczenie i jednocześnie zarabiam. I dzięki temu jestem samodzielny, samodzielna. Mogę sobie poradzić w życiu. I to jest fajne właśnie, że takie możliwości są.
A które kierunki, jak się spodziewacie, będą najbardziej popularne i oblegane u was w tym roku?
No, nadal cały czas i miejmy, że tak będzie. Jeszcze przez wiele lat nadzieję. Pielęgniarstwo to jest ten kierunek, gdzie w całej Polsce mamy rekordy popularności. Oczywiście pomijam tam medyczne, w sensie kierunki lekarskie, ale pielęgniarstwo tam, gdzie jest, to no, bije rekordy popularności. Ale jestem po kilku rozmowach z kilkoma dyrektorami szpitali z naszego województwa i z województwa mazowieckiego. Nadal tych pielęgniarek brakuje, ta wymiana pokoleniowa trwa i to jest potrzebne, więc pielęgniarstwo jak najbardziej. Dobrze też budownictwo i rolnictwo. To są te, rolnictwo to nasz sztandarowy kierunek, kiedyś jedyny. Pomimo tego, że na wielu uniwersytetach, gdzie jest rolnictwo, jest problem, no to my to rolnictwo co roku mamy nabór, zbierają się dwie grupy studentów, więc tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni. Budownictwo też, mimo że to jest trudny kierunek i był taki moment, gdzie na budownictwo było małe zainteresowanie, zresztą to widać też w technikach budowlanych, gdzie bardzo mało uczniów przychodzi do tych techników, ale jednak Jednak teraz to się zaczyna odradzać. Chyba też młodzi ludzie zaczynają rozumieć, to jest taka kolejna zasada, którą ktoś mi kiedyś powiedział, ja staram się przekazywać młodym ludziom, że lepiej przez te 5 lat studiów ciężko pracować, a potem przez całe życie łatwo żyć, niż kończyć studia i bawić się dobrze przez 5 lat, a potem całe życie narzekać, że jak mi ciężko w życiu, bo nie mogę znaleźć pracy, albo ta praca jest niesatysfakcjonująca z różnych aspektów, prawda? Więc to są te kierunki. No i logistyka i bezpieczeństwo wewnętrzne, które mamy, powiedzmy tutaj troszkę trudniej, ale to też wynika z bardzo dużej ilości ofert na tych kierunkach, co powoduje, że no wiadomo, ta liczba osób się rozprasza na wiele uczelni.
A jeśli chodzi o budownictwo i sztuczną, budownictwo i rolnictwo, to sztuczna inteligencja tutaj też mocno wkroczyła w te dziedziny naszego życia i wy też dostosowujecie nauczanie właśnie do tego, do tych zmian. Jeśli chodzi o rolnictwo, to nie tylko sztuczna inteligencja, ale też klimat i tak dalej, nowoczesność. No a jeśli chodzi o budownictwo, no to inteligentne domy to jest przyszłość
tak
i
jest.
Rzeczywistość.
Tak jest, to jest rzeczywistość już dziś i my wprowadzamy i wprowadziliśmy do programu wszystkich kierunków przedmiot, który jest związany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w danym zawodzie. Rolnictwo, no tutaj te różne obszary wchodzą, rolnictwo regeneratywne, tutaj ćwiczymy także w sensie takim, że mamy projekty międzynarodowe dotyczące tych rozwiązań proekologicznych w obszarze rolnictwa, wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji i w rolnictwie, i w kształceniu, przygotowywaniu rolników. To wszystko się dzieje. Pojawia się rolnictwo miejskie, które chcielibyśmy też wprowadzić. W Japonii pierwsza farma, wczoraj wyczytałem, pierwsza farma na dużą skalę, gdzie w ogóle cała produkcja odbywa się pod dachem, w warunkach kontrolowanych, ze sztucznym naświetleniem, z pełni kontrolowaną podlewaniem, ochroną, ale to wszystko ma swoje zalety z punktu widzenia współczesnego rolnictwa i zmian związanych z klimatem, że tam nie mamy wpływu ani nie, czy inaczej nie dopuszczamy właśnie szkodników, chorób, bo w zasadzie to jest jak laboratorium, więc ilość zużywanych środków ochrony roślin diametralnie się zmniejsza. Oczywiście ktoś powie, że dużo energii, to tak, dużo energii, natomiast no mamy już dzisiaj odnawialne źródła energii, możemy z nich korzystać, więc to przestaje być problemem, bo w rolnictwie wprowadzanie odnawialnych źródeł energii przyspiesza bardzo mocno. I dzięki temu jesteśmy uniezależnieni od warunków pogodowych. Grad nam nie zniszczy uprawy, powódź nam nie zniszczy, susza nam nie zniszczy. I to są takie rzeczy, które jeszcze może dzisiaj w naszych warunkach i w przypadku naszego rolnictwa nie są tak popularne, ale będą się pojawiały. W dużych miastach to już obserwujemy i w Chinach, gdzie w wielkich miastach buduje się takie budynki jako farmy po to, żeby nie wozić warzyw, w szczególności i ziół do restauracji przez wiele kilometrów, setki czy tysiące kilometrów, tylko żeby ta uprawa była na miejscu, pod ręką, że ten towar jest świeżutki, dostarczany w ciągu czasami kilkunastu, a czasami tam dwóch, trzech godzin.
I tu dziś musimy kończyć naszą rozmowę. Doktor Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych, był naszym gościem dnia. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani redaktor i życzę wszystkim udanych wakacji, urlopów, kto jeszcze nie wykorzystał, więc mam nadzieję, że pogoda nam się ustabilizuje i będziemy mogli korzystać z uroków polskiego lata.
Dziękujemy bardzo.
Nasz gość dnia.